mówiłem, że ja tu pierwszy raz wszystko, więc takie rzeczy, że mikrofon za głośno, coś za cicho, to proszę wybaczyć i zawsze co zmienimy. Tak? Poza tym jesteśmy bardzo udręczeni z ojcem Tomaszem jakimś infekcją taką. On nawet chyba bardziej niż ja, więc proszę być wobec niego wyrozumiałym, jak będzie tak mówił. Wykład potrwa dzisiaj około godziny,
tak myślę.
Natomiast potem będzie czas na rozmowę i pytania. Bardzo do tego zachęcam, żeby tutaj te wspaniałe rozrysowanego człowieka, tak wygląda człowiek według świętego Tomasza z Akwinu, chociaż to jeszcze nie jest kompletne.
Nie.
Nie, bo dzisiaj będzie uzupełnienie tego, czego nie widać. Może właśnie widać. O naturze było dzisiaj, o łasce. Zapraszam.
Dziękuję bardzo za przybycie, za spotkanie. Rzeczywiście będę tak mówił, jak mówię. Będę starał się powiedzieć to, co mam przygotowane. Też na tyle, na ile będę mógł tutaj głosem operować jeszcze. I może od razu rzeczywiście przejdziemy do tego, co dzisiaj. Dużośmy sobie mówili wczoraj o temacie natura i łaska. Człowieczeństwo i boskość, relacja człowiek-Bóg, to temat. Potem trochę o Tomaszu z Akwinu, trochę o mieście, czyli o kontekście, w którym Tomasz funkcjonował. Wreszcie o takich głównych założeniach tomaszowej nauki, tomaszowego myślenia o człowieku w kontekście obecnego w średniowieczu i materializmu, i spirytualizmu w różnych postaciach. I to, że materialiści starożytni, filozofowie i Platon, starożytny filozof, mieli na to myślenie średniowieczne wpływ i że dopiero wtedy zaczął się przebijać do myśli filozoficznej europejskiej Arystoteles przez Arabów, to bardzo znamienne, i że Tomasz tego Arystotelesa przejął i można powiedzieć, że chrześcijaństwo, czy człowieka, chrześcijaństwo, teologię opowiedział, wykorzystując Arystotelesa. Tak jak Augustyn bardziej opowiadał chrześcijaństwo, wykorzystując platońską filozofię, czyli opowiadał chrześcijaństwo Platonem bardziej, tak Tomasz opowiedział chrześcijańską antropologię i chrześcijańskie teologię i życie duchowe, a Arystotelesem. To, cośmy do tej pory mówili, no to właśnie tak widział przy tych ogólnych założeniach Tomasz człowieka, że w człowieku rozgrywa się życie wegetatywne, życie zmysłowe na poziomie poznawania i działania, i życie duchowe na poziomie poznawania i działania. I że ten organizm w sobie naturalny, celowy sposób działa harmonijnie, tak by intelektem poznawana prawda, podsycana pożądaniem tej prawdy, była chciana przez wolę, i tak właśnie, a wcześniej tutaj to poznawanie biorące dane ze zmysłów, żeby to wszystko rozgrywało się w jedności człowieka, czyli w jedności duszy i ciała, bo człowiek jest jednością duszy i ciała. Ale jak to mówią, im głębiej w las, tym więcej drzew, tak my też będziemy się głębiej w las przesuwać, tych drzew będzie więcej. To, co tutaj mamy, to by trzeba nazwać, będę troszkę tutaj przepijał moje mówienie tym, co tu mam, imbir z miodem i z cytryną, zalany wodą wrzącą. To, co tutaj mamy, trzeba by nazwać, używając sformułowania łacińskiego, że to jest natura in statu pura, czyli natura w stanie czystym. Można by powiedzieć, że tak wygląda natura człowieka, to jest fajne powiedzenie. natura w stanie czystym. I możemy powiedzieć, że na tym opowieść o człowieku, o naturze człowieka z punktu widzenia filozoficznego się kończy. No i może się nasunąć refleksja, skoro to wszystko tak fajnie wygląda i skoro to wszystko tak fajnie hula, czy hulać powinno, a zaczynamy obserwować, że nie hula, no to pytanie, o co chodzi? O co chodzi? I tutaj Tomasz, jakby stając na granicy filozofii, sięga do objawienia, do Pisma Świętego i zaczyna być kim? Staje się kim? Teologiem. Bo Tomasz zauważa, że będąc filozofem jest w stanie odkrywać rzeczywistość do pewnej granicy. Ale potem o tej rzeczywistości jeszcze są jakieś inne dane, które skłaniają go do dalszego poszukiwania, żeby znaleźć wyjaśnienie tej rzeczywistości. No bo mówimy, jeżeli to jest tak pięknie, to czemu tak pięknie nie jest? No bo każdy z nas w życiu doświadcza, że tak pięknie nie jest. Skoro ten mechanizm powinien tak fantastycznie funkcjonować, to czemu on tak fantastycznie nie funkcjonuje? Tomasz sobie stawia pytanie. Bo zauważa, że tak jest i szuka dalej zrozumienia, ale że filozoficzne dane mu już nie wystarczą, sięga do Pisma Świętego. I na co natrafia? Na co natrafia? Na objawienie i na pierwszą opowieść, która tutaj bardzo ważną rolę odgrywać będzie, mianowicie opowieść o grzechu pierworodnym. Opowieść o grzechu pierworodnym. I tutaj od razu, zanim będę kontynuował ten wątek, to właśnie warto u Tomasza jeszcze jedną rzecz zauważyć i powiedzieć, że właśnie Tomasz, filozofując, mówi, że dochodzimy do prawdy, do prawd, które jesteśmy w stanie odkryć własnym naturalnym rozumem. Nawet jeśli one są objawione nam jakoś, to objawione być nie muszą. I on te prawdy nazywa revelabilia. To jest, Tomasz, prawdy, które jesteśmy w stanie odkrywać, dzieli na revelabilia. Te drugie to są rewelata. I na przykład o tym, że istnieje przyczyna pierwsza wszystkiego. O tym, że ta przyczyna pierwsza wszystkiego to jest istnienie samoistne, którego istotą jest istnienie. To do tego doszedł nawet Arystoteles. Do tego, że Bóg istnieje, doszedł Arystoteles, poganin. Jemu nie było potrzebne rewelata, czyli prawdy, które mogą być poznawane tylko dzięki objawieniu. Revelabilia to są te prawdy, które odkrywamy na drodze poznania filozoficznego, naturalnego. Do tego poznania dochodził Arystoteles, do odkrycia, że Bóg istnieje i jest pierwszą przyczyną wszystkiego, dochodził Arystoteles. My też tu mamy objawione, że Bóg istnieje. Revelabilia to są rzeczy objawione, ale one objawione być nie muszą. Nie jest konieczne, by objawionym było, że Bóg istnieje, bo do tego jesteśmy w stanie dojść rozumem naturalnym. Natomiast są takie prawdy, do których rozumem naturalnym nie dojdziemy. Jedną z takich prawd właśnie jest to, że istnieje grzech pierworodny. Do tego, że Bóg jest trójjedyny. Revelabilia to są prawdy objawione, ale nie muszą być objawione, bo do nich również dojdziemy rozumem naturalnym. Revelata to są prawdy objawione, te, do których rozumem naturalnym nie dojdziemy, więc objawione być muszą. Czy dobrze, że objawione są? I między innymi taką prawdą, do której nie dojdziemy rozumem naturalnym, czy to ona nie jest revelabilia, a revelata, jest prawda o grzechu pierworodnym. I Tomasz mówi, że grzech pierworodny, i to są bardzo istotne rzeczy dla Tomaszowej koncepcji, grzech pierworodny, czytamy w Biblii pierwszy, drugi, trzeci rozdział o tym, co grzech pierworodny z nami zrobił. I Tomasz mówi, że grzech pierworodny w całą tą naszą naturę wniknął. Całą tą naszą naturę zaburzył. I to jest bardzo istotne. Zaburzył, a nie zepsuł. To znaczy, jeśli mówiliśmy, że cała natura, wszystko co stworzone jest dobre, to po grzechu pierworodnym natura dobrą zostaje. Ona jest zaburzona, ona jest chora, ale ciągle jest dobra. Wszystkie takie pomysły, że grzech pierworodny uczynił świat złym, albo że tak naprawdę istnieją w świecie dwie rzeczywistości, dobra, boska, i z natury ontologicznie zła, czyli demoniczna, diabelska, to nie są koncepcje chrześcijańskie. Takie pomysły, że są dwie równorzędne siły w świecie. Bóg dobry i nie Bóg niedobry, to nie są chrześcijańskie koncepcje. To, że coś z natury jest dobrego, a coś z natury jest złe, to nie są chrześcijańskie koncepcje. Żadne rzeczy w tym świecie, nic, co w tym świecie istnieje stworzonego, złe nie jest z natury. Więc natura jest, Tomasz powie, skażona. To, co dobre, jest skażone. Dalej dobrym pozostaje. Wszystko, co ludzkie i życie wegetatywne, i życie zmysłowe, i życie duchowe, i cała ta harmonia tego wszystkiego, to człowiek nadal jest dobry. Jeżeli Bóg raz powiedział, stwarzając, to jest dobre, a człowiek jest bardzo dobry, to ciągle bardzo dobrym pozostaje. Grzech tego dobra ontologicznego nie zniszczył, nie naruszył. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że koncepcje platońskie mają taką skłonność skłaniać się, że jednak grzech zniszczył. Do tego stopnia, że to, co było dobre, stało się złe. W związku z tym właśnie ta materia jest zła. Ciało jest złe. Wręcz, że to jest jakieś objawienie takiego ontologicznego zła, równego ontologicznemu dobru. Nie ma w świecie dwóch bogów. Nie ma równorzędnych sobie, którzy walczą ze sobą. Jak się czasem mówi, że Bóg walczy z szatanem, a szatan walczy z Bogiem, to czasem mamy mimo woli taki pomysł, że jest właśnie dobry Bóg i zły Bóg i dwóch bogów ze sobą się bije. To nie jest chrześcijańskie. Nie ma złego Boga. Nie ma Boga zła. Jest ten, który się Bogu sprzeciwił. Nawet ten anioł, który się Bogu sprzeciwił, on nie staje się Bogiem zła. To jest dobry ontologicznie byt, który w swojej wolności sprzeniewierzył się. Człowiek, ontologicznie dobry byt, w swojej wolności się sprzeniewierzył. Ale ciągle jest tylko jeden Bóg. Bóg dobry, Bóg dobra. Jeden jest dobry. I nie ma czegoś takiego jak rzeczy. Nie ma złych ontologicznie rzeczy. Są rzeczy, które my nadajemy jakieś znaczenia przez to, że my coś sobie wymyślamy. Więc też takie, te wszystkie, że tam jakaś rzecz sama w sobie ma demona, czy jest demoniczna. Nieprawda. To my wymyślamy sobie takie rzeczy i w te rzeczy przenosimy te nasze jakieś... Nie ma rzeczy złych. Ontologicznie jest wszystko dobre. I ciągle manichejczycy, to we wczesnym chrześcijaństwie była taka grupa chrześcijan, my teraz to nazywamy sektą, nazywamy herezją, ale Mnicha Maniwejczycy to była wielki odłam chrześcijan, którzy pod wpływem tych platońskich filozofii i takich mitów o tym, że jest Bóg dobra i Bóg zła, oni wyznawali, że przez grzech wszystko, co cielesne, stało się złem. Augustyn w swojej młodości poszukiwawczej, filozoficznej był Maniwejczykiem. Przez lata Augustyn był Maniwejczykiem, zanim się nawrócił na chrześcijaństwo, był Maniwejczykiem. I wokół Augustyna czasem, jak się go czyta wnikliwie, te takie jakieś pozostałości maniwejizmu, kiedy on mówi o małżeństwie, przepraszam bardzo, o małżeństwie, o pożyciu małżeńskim, o cielesności, o fizyczności. On ma tam takie pomysły, żeby na przykład te przeżycia związane z małżeństwem, z pożyciem małżeńskim, gdzieś tam wydawało mu się, że coś tam jest złego jednak. No, to absolutnie nie Tomaszowo, chciałby się powiedzieć. Więc, jeszcze raz, wszystko pozostaje dobre, ale chore. Mówiąc obrazowo, no to chyba każdy z nas, jeżeli sobie na przykład pozrywał więzadła w kolanie, no to przecież nikt nie powie, no właśnie. Co powiemy i co mamy w przeżyciach wobec mojego kolana, w którym się więzadła pozrywało? No to kolano jest dalej dobrem, aczkolwiek zepsutym. Chyba że ktoś powie, no schrzaniło mi się kolano, najlepiej by go tu odciąć i coś sobie tam pozakładać. No to ciekawe mamy podejścia. One w takich sytuacjach czasem ujawniają nasze jakby wewnętrzne, do końca kontrolowalne, albo to sobie uświadamiać, nastawienia. Bo w tej koncepcji Tomasza byśmy powiedzieli, kolano, nawet jeżeli się więzadła pozrywały, ono ciągle jest moim dobrem. Ono ciągle jest dobre, tylko popsute, chore. Co robimy z chorym kolanem? Operujemy, leczymy, naprawiamy i z powrotem je odzyskujemy i z powrotem jest dobrem. Aczkolwiek, jak to mówią, ja na szczęście nie miałem pozrywanych więzadła kolan, ale ci, którzy mówią, ci, którzy mieli, ci, którzy mają po operacji, albo odzyskane, ponaprawiane, mówią, ale jak pogoda idzie, jak idzie na nic, a to mnie boli. Łupię mnie w krzyżu, w kolanie, gdzieś tam, prawda? Co to znaczy? Co to znaczy? Że to, co jest dobre, zostało skażone, chore, biedne. I nawet jeśli wyleczone, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi i to są te wszystko rewelata, nie rewelabilia, do tego głową nie dojdziemy, to jest objawione. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to my wierzymy, że przez chrzest zostało to naprawione, uleczone. Rewelata. Uleczone. Ale co zostaje? Moje kolano zostało wyleczone przez najlepszych specjalistów, zrehabilitowane przez najlepszych rehabilitantów. No ale jak się zmienia pogoda, to łupie. Ale powiem, to już nie to samo kolano. Bo nawet jeżeli zostało uleczone, to pozostaje coś, co Tomasz nazywa skażenie. Skażone. Tak to nazywa, takie słowo używa. I że to odnajdujemy w sobie. I Tomasz to bardzo precyzyjnie, jak na niego przystało, nazywa to. Jak to nazywa? Skażone. Które to skażenie, jeszcze jedno słowo? My te słowa wszystkie znamy z katechezy, z wychowania, tylko teraz próbujemy sobie je poukładać, co z czego. To skażenie jest zażywie.
Jak to się zażywie? Chyba to tego.
Zażywie. O, to tak będzie. Przepraszam bardzo, człowiek głupieje w pewnych momentach. Zarzewie czego? Tego, że mam jakąś skłonność.
No właśnie, do grzechu.
Dobry człowiek, dobre wszystko, cała natura dobra, skażona, chora, uleczona, ale zarzewie zostaje. Jak to Tomasz nazywa? Dosyć ciekawie, bardzo ciekawie. Chciałbym się powiedzieć, że śmiesznie wręcz. Śmiesznie, zabawnie, ciekawie. Mianowicie, Tomasz mówi, że w naszym życiu intelektualnym, czyli w tym wszystkim, co tutaj jest, co jest naszą mocą, siłą, sprawnością, inteligencją do poszukiwania prawdy, pozostałością grzechu pierworodnego jest co? Stultycja. Co się tłumaczy? Głupota. Głupota. Nawet jak człowiek jest mądry, wykształcony, inteligentny i prawdy poszukuje, to jednak potrafi sobie coś zakłamać, potrafi sobie coś przekręcić, po prostu, a poza tym to mu trudno odnaleźć tę prawdę. W tym naszym życiu intelektualnym, w tym naszym poszukiwaniu prawdy, tym pozostałością po grzechu pierworodnym jest głupota. Czyli trudno nam znaleźć prawdę, trudno nam poszukiwać prawdy. Czasem znajdujemy półprawdy, czasem przekręcamy, żeby nie znaleźć tej prawdy. Stultycja. I czasem mówimy, ale jest taki stary, jaki głupi. Tak sobie mówimy, czasem klupiąc się w głowę. No? W woli, w tej całej naszej zdolności decydowania, grzech pierworodny odcisnął się czym? Tomasz nazywa malicja. Malicja, czyli zło albo złość. Złość woli. Na czym to polega? Albo przewrotność woli. Nawet jeśli tą prawdę rozpoznam, nawet jeżeli już wiem, co jest sensowne, co prawdziwe, jakby święty Paweł powiedział, co Bogu przyjemne, to co doskonałe, to moja wola, no wcale ma jakoś taki opór, żeby za tym pójść. Naturalnie, z natury, jeśli poznałem prawdę, to powinienem ją pożądać i jej chcieć i za nią iść. Po prostu to hulać powinno. A się okazuje, że ja mam problem ze znalezieniem prawdy. A nawet jak już ją znajdę, nawet jak mnie zachwyci, to wcale nie mam takiej łatwości, żeby za nią pójść. Mam opór. Mam niechęć. Albo przewrotność. Chciałbym poznać też to, co jest po drugiej stronie prawdy. Czy chciałbym poznać drugą stronę medalu? No, wszystko to w sobie możemy odnajdywać, bo to tak działa po prostu. Chciałbym, wiem, że co jest fajne, co sensowne, co prawdziwe, ale też przecież każdy z nas ma w sobie chęć poznania tego, co właśnie drugą stronę medalu, popróbować tego, co jest po drugiej stronie. Tak to jakoś funkcjonuje w nas. W uczuciach Tomasz tymi zmysłowymi władzami poznawczymi już się tak nie zajmuje, natomiast w uczuciach ten cały bałagan, który się w nas dokonał, to w tych uczuciach pożądawczych, które są dobrze, dobre. I te pożądawcze nasze energie są dobre, ale mamy bałagan, ale potrafią nam wyjść na głowę, ale potrafią nas zwieść, ale potrafią te rzeczy, które się pożądawcze są dobre po to, żeby działać, żeby odnajdywać, co jest dla mnie dobre, przerodziły się, czy przeradzają się w pożądliwość, konkupiscencję. Konkupiscencja, pożądliwość. I stąd mamy pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha, żywot. To nie znaczy, że ciało jest złe, że oczy są złe, że żywot jest zły. To nie znaczy, że ciało i jego pragnienia, potrzeby są złe. To nie znaczy, że pożądliwość oczu, oczy, prawie wszystko, co mi w oczy, co chcę mieć, że to jest złe. Czy moje, bo to się tak czy pożądliwość, że chcę być kimś ważnym, to nie jest złe. Tylko pożądliwość, że to bierze górę, że to mną powoduje, że nie rozpoznanie prawdy, ale pożądliwość mną jest w stanie powodować. I wreszcie w tych uczuciach tutaj gniewliwych, bojowych, grzech pierworodny odcisnął się taką rzeczą, którą Tomasz nazywa infirmitas. Infirmitas. To jest słabość. Słabość. Jeśli nadzieja ma mnie pchać do tego, żeby osiągać to, co rozpoznałem, to, co jest pożądane, to, co jest chciane, to ja słabnę. Zamiast mieć odwagę do osiągania celów, zmagania się ze trudnościami, przeciwnościami, to ja słabnę. Zamiast się wkurzyć i coś zrobić, to ja słabnę. Zrobić w osiągnięciu celu, w osiągnięciu dobra, to ja słabnę. Tomasz za to mówi, że to, co dobre, to, co powinno hulać w swój naturalny sposób, przez grzech pierworodny nie zostało zepsute, dalej jest dobre, ale zostało zachorzałe. I nawet jeśli wyleczone zostało, to odcisnęło się w nas piętno grzechu pierworodnego, które to piętno jest zarzewiem zła w nas, złych czynów, złych działań, złych zachowań, które mogą przerodzić się w co? W wady. I tak jak ten organizm może hulać zgodnie, żeby wypracować sobie cnoty sprawności, o których była wczoraj mowa, to on może popadać w co? W wady. Zamiast grządka pięknie uprawiona, wyplewiona i tam właśnie posadzona i rośnie, no to zarasta, mówiąc obrazowo, chwastami, takimi ślimakami, ślimakimi owymi jeszcze. Prawda? Poza tym grzech pierworodny odcisnął się czymś, co Tomasz w ogóle nazywa jako pierwszy skutek grzechu pierworodnego, bo Tomasz widzi tak: stworzenie Boże, Bóg Stwórca, świat stworzony, stworzony człowiek, to wszystko na swoim miejscu. Bóg jest na swoim miejscu, ryby są na swoim miejscu, trawa jest na swoim miejscu, człowiek jest na swoim miejscu, drzewo poznania dobra i zła jest na swoim miejscu, mężczyzna i kobieta jest na swoim miejscu, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddane, wszystko jest na swoim miejscu, wszystko ok, funkcjonuje, wszystko jest na swoim miejscu, my rozpoznajemy to, co jest dobre, a tutaj te energie pożądawcze nam pomagają, w tym wspierają nas, miłość jest wspierana przez poznanie, poznawanie jest wspierane przez miłość, to wszystko chcę zrealizować przez moją wolę, decyzję, wybór, a te uczucia gniewliwo-bojowe mnie w tym wspierają, a wcześniej jeszcze zdobyłem wiedzę, korzystając całego tu mojego aparatu zmysłowego i to się wszystko w ciele rozgrywa i to wszystko jednością, że całe to, co jest nazywane przez to w teologii w ogóle, jest nazywane węzeł sprawiedliwości pierwotnej. Czyli to wszystko jest jakoś połączone w takim, wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest w porządku i wszystko jest w harmonii, że to się rozpadło, rozpadło się. Ale i można powiedzieć, że w człowieku też się rozpadło. To też się rozpadło. To już nie jest tak, że ja poszukuję prawdy, którą potem właśnie tutaj wspieram, której potem chcę. Być może to się tak rozpadło, że czasem rozgrywa się to tak, że ja w ogóle funkcjonuję na tym poziomie. I to dominuje we mnie.
Naturalnie je zatory. Ale po grzechu, jak to się rozpadło, no to zaczyna dominować na przykład. Albo to, albo to, albo to, albo to. Bo jak na przykład to dominuje bez tego, no to też się rozpadło. Albo to dominuje bez tego. No, ciągle coś robi, ciągle się miota. No w ogóle nie myśli, mówimy. A czemu on pomyślałby chłop? Pomyślałby kobieta. A czemu nie mówię? Tu się miota, tu zrobi, tam zrobi, tu zrobi. Ale w ogóle nie myśli. Nie rozumie, co robi. Coś rozgrywa w działaniu, to w ogóle tym genialnie się też tym współczesna psychologia zajmuje, czy psychoterapia wręcz. Rozgrywa w działaniu, coś zrobił, ale czemu? Dlaczego? Po co? Skocie to się. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Więc możemy powiedzieć, że to, cośmy sobie wczoraj powiedzieli o naturze dobrej, pięknej. Jakby dostajemy nową daną, którą tutaj wprowadzamy. I ta nowa dana pomaga nam znowu bardziej adekwatnie opisać to, co się z nami dzieje. To, co się z nami dzieje. I już żeśmy skorzystali z tego, żeśmy do tej pory byli na irrefrenabilia, czyli byliśmy filozofami do tej pory. I byliśmy w tych naszych rozważaniach do tej pory teologami. Bo Tomasz jest i filozofem, i teologiem, i my też tutaj jesteśmy i filozofami, i teologami. I łączymy to po to, żeby jak najpełniejszy obraz rzeczywistości otrzymać, żeby ją dobrze rozumieć. Bo najpierw jest zrozumienie, a potem działanie. Gdzie jest w tym wszystkim Bóg? I gdzie jest w tym wszystkim ta łaska? I znowu, kiedy będziemy teraz mówili o Bogu i łasce, również będziemy i filozofami, i teologami. Będziemy korzystać i odwoływać się do Revela Biblia i będziemy korzystać i odwoływać się do Revela. Co możemy powiedzieć jako filozofowie? Co Tomasz może powiedzieć jako filozof? Rzeczy niezwykłe. W ogóle absolutnie fascynujące. W których sobie nawet chyba sprawy nie zdaje. Tomasz w tej części, gdzie zaczyna mówić o Bogu, to jest prima pars, summa teologie, prima pars, pierwsza część summy teologii, kwestie od, to jest tutaj, aż. Bo to zagadnienia potem idą po kolei. W zagadnieniu drugim, w ogóle Tomasz, kiedy zaczyna mówić o Bogu, wyobraźcie sobie Państwo, że dominikanin na uniwersytecie w Paryżu, gdzie w Paryżu, wyobraźmy sobie, jest ogromna katedra, Notre Dame, Saint-Chapelle, i są kardynałowie, i są franciszkanie, i powoli znajdzie się inkwizycja, i w ogóle są Arabowie, i Żydzi są filozofowie, i chrześcijańscy filozofowie są. Tomasz, dominikanin, który co rusz pewnie, nie wiem, czy co niedziela chodził na mszę, czy wtedy już chodziło co niedziela na mszę, pewnie tak. Ale załóżmy sobie, co niedziela chodzi na mszę, albo co niedziela dużo odprawia. I co niedziela wyznaje kredo, siada przy katedrze uniwersyteckiej i pierwsza kwestia o Bogu jest jaka? Ansir Deus. Czy Bóg jest? Nawet nie, czym Bóg jest. Czy Bóg jest? Wyobraźcie sobie, że wychodzi teraz kaznodzieja na kazalnicę u dominikanów w Gdańsku i rozpoczyna kazanie i mówi, proszę Państwa, ale zastanówmy się teraz, czy Bóg jest. No przecież byłaby wojna. Byłaby wojna. Dominikanin by został odsądzony od czci wiary. Jak to można stawiać pytanie, czy Bóg jest? Przecież wiadomo, że Bóg jest. W ogóle to jest niezwykłe. To jest niezwykłe. Ta śmiałość stawiania pytań. I Tomasz zaczyna traktat o Bogu od pierwszego pytania. Czy Bóg jest? Nawet nie zakłada, że jest. I nie zastanawia się, czym jest. Tylko, czy jest. I jak to mówiłem tutaj w tej kwestii, on zaczyna wszystko od widetur kwot. Zdaje się, że istnienie Boga jest jasne samo z siebie. Wydaje się, że istnienie Boga jest jasne samo z siebie. No jasne, że jest jasne samo z siebie. A Tomasz mówi, nie, wydaje się tylko, że Bóg jest jasne samo z siebie, bo... I mówi tutaj te wszystkie kwestie, a potem mówi se kontra, prawda? Ale jednak wykład robi potem swoje. Ale nie o tym chcę mówić, tylko po to to mówię, żeby przywołać i pokazać, jak to jest niezwykle takie śmiało, otwarte, świeże, no niezwykłe. To, że takie pytania się podstawowe stawia, no bo najpierw jest obserwacja, pytanie, zastanawianie się, medytowanie, szukanie odpowiedzi, zrozumienie. A potem dopiero, jak już rozumiem, to by było... Przepraszam, wczoraj myśląc o tym wykładzie, dzisiaj... Ja przepraszam, że tak może nawiążę do takich rzeczy, które się dzieją współcześnie. Nie będziemy tego tutaj rozwijać, proszę, nie rozwijajmy, ale zastanawiam się nad czymś takim. Na czymś, co może zmówić, że gdyby Tomasz dzisiaj żył, siedział na katedrze, dajmy na to, Uniwersytetu, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, na Uniwersytecie Gdańskim Wydziału Teologicznego nie ma, chyba seminarium jest jako Uniwersytet Teologiczny, to w ogóle, że Wydziały Teologiczne z Uniwersytetu wypadły, to jest dziwolog. Bo klasyczny uniwersytet wręcz zyskiwał miano uniwersytetu w średniowieczu przez to, że zyskiwał Wydział Teologiczny. Uniwersytet Jagielloński, krakowski Uniwersytet Jagielloński mógł w średniowieczu za królowej Jadwigi zyskać miano uniwersytetu, bo dzięki zabiegom tejże królowej na Uniwersytecie Jagiellońskim powołano do istnienia Wydział Teologiczny. I dopiero wtedy to był uniwersytet. No bo jak uprawiać wiedzę bez całości? To co nie chodzi, żeby Uniwersytet Teologiczny wyparł wszystkie inne wydziały i wyrzucił je z uniwersytetu. Bo to jest jak universitas, czyli całość, ma istnieć i być całością bez teologii. No jakieś bzdury, no. To po prostu nienormalne. Jak całość, to całość. Uniwersitas. To całość. Ale tak się zastanawiam, jaką kwestię by Tomasz postawił dzisiaj, jako modną, bulwersującą, kontrowersyjną. Wszyscy wiemy, że trwa w tym momencie wielka debata na tym, czy coś takiego jak uwarunkowanie kulturowe płci istnieje, czy nie istnieje. No i Tomasz pewnie Tomasz, jakby siadł przy katedrze, by od czego zaczął w ogóle? Widetur quod. Wydaje się, na przykład, że uwarunkowanie kulturowe płci nie istnieje, bo... I by tu argumenty przytoczył, ale potem będzie set kontra, no ale przyglądając się rzeczywistości, sprawą i temu, jak ten świat wygląda, no to rzeczywiście, no, kobiety dopiero od pewnego momentu zaczęły nosić spodnie, prawda, a faceci od pewnego dopiero momentu zaczęli dbać o to, żeby mieć, nie wiem, o dłonie zadbane. No. Tak się myślę, prawda? Tomasz, o co chodzi? Po co to pokazuje? Bo dla Tomasza najważniejsze jest, że coś jest. Jest? Aha! Jak coś jest? No to pytamy, czy jest, czy nie jest. Ancit Deus, jest Bóg, czy go nie ma? Jak jest, no to się zajmujemy. Jak nie jest, no to się nie zajmujemy. Więc ta śmiałość postawienia podstawowego pytania, czy coś istnieje, czy coś jest, i taki spokój. Jakby nie ma obawy, że coś się stanie złego, jak my postawimy pytanie, czy coś jest. Niezwykły myśliciel. Ogromnie śmiały i odważny. Ale przechodząc do tej kwestii
Jak Bóg w tym wszystkim jest obecny? Jak Bóg w tym wszystkim jest obecny? Jeszcze rozmawiamy jako filozofowie. Tomasz w tej części o Bogu w artykule trzecim. No tutaj nie będę jakby może całości przedstawiał. Powiem tylko to, co Tomasz, jakie pytanie stawia. Czy Bóg jest wszędzie? Czy Bóg jest wszędzie swoją istotą, potęgą i obecnością? Pytanie o tyle ważne, że my mamy z taką rzeczywistością do czynienia. Z rzeczywistością człowieka konkretnie. Z rzeczywistością człowieka po grzechu. I pytanie jest, jak Bóg jest tym wszystkim obecny? I Tomasz odpowiada, Bóg sposobem powszechnym jest we wszystkich. Bóg sposobem powszechnym jest we wszystkich swoją obecnością, potęgą i istotą. Niektórych jednak zaszczyca swoją obecnością w sposób bardziej zażyły i przyjazny przez łaskę. Tomasz mówi jako filozof o obecności Boga we wszystkim. Zaraz to trochę rozwiniemy. To jest w łacińskim języku, to się używa takich sformułowań, że Bóg jest obecny jako filozof. Revelabilia. Jest obecny per prezencjam, per potencjam i per esencjam, a również przy tych, którymi się przyjaźni wchodzi większą zażyłość, jest obecny przez łaskę, per gratiam. I to jest to revelata. Więc znowu, warto sobie to uświadomić, bo my jak myślimy o obecności Boga, to od razu myślimy o czym? Pojawiają się jakie słowa? Łaska. Łaska. Pojawiają się jakie słowa? Przebóstwienie. Okej. Okay. W ogóle pytanie, co to znaczy to słowo? Znowu, dla Tomasza są ciekawe pytania. My wypowiadamy te słowa, jakbyśmy okej, wszystko przyjmowali, że to oczywiste. Natomiast on pyta, co to jest. Natomiast zanim Tomasz zajmie się obecnością przez łaskę, Tomasz zajmuje się obecnością, taką po prostu obecnością Boga Stwórcy. Filozoficznie potrafił tym opowiedzieć. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że Tomasz, który mówi, że Bóg jest esse subsistens, jest istnieniem samym, jest istnieniem, bo tak się objawił też i tu jest tą teologiem, Mojżeszowi, jestem, który jestem. Bóg jest istnieniem. To wszystko, co istnieje, jest po pierwsze z Boga, w jaki sposób zaraz spróbujemy to omówić, a po drugie ma wartość. My mamy wartość nie od razu przez to, że jesteśmy tam, nie wiem, wierzącymi, czy tam, że właśnie jesteśmy chrześcijanami, tylko przez to, że istniejemy. Wszystko, co istnieje, ma swoją wartość. I kiedy chrześcijaństwo i w pierwszych wiekach, i potem w średniowieczu walczyło i dalej walczy, chociaż teraz to się, jakby to nie jest to powiedziane ze współczesności, wtedy to było bardziej to powiedziane, myślę. Jeżeli walczy o prawa niemowląt, porzuconych, Bengalów, chorych, niedołężnych, Indian, czarnych, przez lata, no tak to jest w tym świecie naszym, kobiet. Czy w ogóle o prawa niewierzących? Właśnie to się w średniowieczu bardzo mocno rozgrywało. To dlaczego? W imię czego? Bo istnieje. A jeżeli istnieje, to ma coś z Bogiem wspólnego. A Bóg ma z tym coś wspólnego. Jeżeli Indianin istnieje, jeżeli czarny istnieje, nieważne, że on jest Indianin czarny. Jeżeli Dominikanie z konkwistadorami wypływali do Ameryki Południowej i walczyli o prawa Indian, to w imię tego właśnie, że oni są. No bo nie ma innego argumentu.
No bo są dziwakami, spadają ofiary z ludzi, no może to jest diabły same. Jeszcze ośmielą się stawić czoła w sposób zbrojny chrześcijanom, którzy niosą im światło. A w imię czego? W imię tego, że są. Bo nie ma innego argumentu. Wszystko co jest, jest. Bo jest to związane z tym jedynym, który jest. Więc to trzeba szanować. My nie tylko w imię wiary mamy szacunek do ludzi. My w imię filozofii. Tej filozofii rewelabilia i tego wszystkiego, co tu mówimy. W imię filozofii mamy szacunek do wszystkiego, co jest. A Bóg jest we wszystkim właśnie w ten sposób. Per prezencjam, per potencjam, per esencjam. Co to znaczy? Od razu też warto sobie pomyśleć o czymś takim. W takim razie Bóg jest przy mnie nie tylko przez to, że jestem w łasce i że jestem wierzący i że jestem ochrzczony. Bóg jest przy mnie nawet jak nie jestem w łasce. Jak nie jestem ochrzczony, czy nie jestem wierzący, ale dla nas pewnie tu ochrzczony i wierzący, ponieważ nawet jak nie jestem w łasce, Bóg jest przy mnie. Jest do czego się odwołać. Bóg jest przy mnie nawet jak nie jestem w łasce, bo istnieje. A On istnieje. W pewnym momencie można powiedzieć dokładnie to, co się dzieje teraz w Kościele, nad tym, jak usytuować w Kościele tych, którzy, jak to mówią, biskupi są nieregularni, czyli w nieregularny sposób istnieją, żyją, to ten synod cały tej zauważył. I no jak? No bo odwołać się do czegoś głębszego. Bóg jest przy mnie. I to jest w ogóle fascynujące, jakby kontemplacja takiej obecności. Nie tylko przez łaskę, ale przez to, że istnieje. Kiedy patrzymy, co znaczy słowo prezencjam, per prezencjam, prezencja, prezens, to w łacinie znaczy tyle. Osobiście obecny we własnej osobie. Bóg jest we wszystkich stworzeniach, we mnie, przy mnie, osobiście, per prezencjam. Wiemy to tutaj filozoficznie rozważamy, czyli osobiście obecny we własnej osobie. Teraźniejszą, teraz, w tej chwili, bezzwłocznie, natychmiast, natarczywie, nagląco. Pomocnie, przychylnie, łaskawie, silnie, niezawodnie, skutecznie. Bóg jest we wszystkim przez to, że jest początkiem istnienia wszystkiego, jest obecny per prezencja. No to niezwykłe, że wszystko, co istnieje, a jest powołane do istnienia, bo On istnieje, to On przy tym, co istnieje, jest w ten sposób, per prezencji, obecny, w tej chwili, przychylny, natarczywy i tak dalej, pomocny, łaskawy, silny. Per potencjam to znaczy, że Bóg jest per potencjam, czyli podtrzymuje wszystko. Potencja, czyli siła, podtrzymuje wszystko w istnieniu. Bóg jest przy mnie ciągle, podtrzymując mnie w istnieniu. Dlatego, że On jest istnieniem samoistniejącym. On nie potrzebuje nikogo do tego, żeby być podtrzymywanym istnieniem. A ja jestem powołany do istnienia. Dusza powołana do istnienia jest nieśmiertelna. Ale to jest ciągle z Niego istnienie.
I wreszcie Bóg jest obecny per essentiam, czyli istotowo. Tę istotę, którą jestem, prawdę, którą jestem, te, o czym wczoraj mówiliśmy, formę materii, czyli duszę dla ciała, jednostkową, to z Boga jest. Czyli ta istota moja, i tutaj znowu Tomasz mówi jako filozof, ale za chwilę powie jako teolog, dobrze, znajdujemy to u Izajasza, zanim narodziłem się, zanim w łonie matki mojej pojawiłem się, już mnie znałeś, już wiedziałeś o mnie. Już wiedziałeś o mnie, bo jestem z Ciebie. Znałeś mnie. Poszczególnego, jednostkowego powiemy, pamiętając o tym, cośmy wczoraj mówili sobie, zanim narodziłeś się w łonie matki, zanim przyszedłeś na ten świat, znałem Cię. Wiedziałem o Tobie. Tyś jest moim. I tak dalej, i tak dalej. Tomasz będzie się odwoływał do tych tekstów biblijnych również. Dalej, Tomasz idzie dalej jeszcze, kiedy mówi o obecności Boga w tym, co stworzone, a zatem i w moim, we mnie, w moim bycie, w mojej istocie, w moim istnieniu, w moim życiu przy mnie. Bóg, Tomasz powie tak. Ciągle odwołując się do istnienia, bo dla Tomasza największym odkryciem było to, że Bóg jest istnieniem. Jahwe, jestem, który jest, jestem. Najważniejsze, największe wyznanie wiary można powiedzieć, kiedy mówię, Ty jesteś. 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 To myśmy się tak, czasem jak się medytacji prowadzi, czy jak się medytuje, różne rzeczy robi się w czasie medytacji, ale na przykład zajęcia się, by powtarzać sobie jedno słowo. Tak jedno słowo. Tak siąść i medytować przez pół godziny, powtarzać, jesteś. Jesteś. Pa, jesteś. A. Jezu, jesteś. I tak dalej, i tak dalej. Jesteś. Istnienie. Istnienie. Jesteś. I tutaj Tomasz mówi, Deus est esse omnium. Bóg jest istnieniem wszystkiego. I jeszcze dalej. Esse est illud, quod est magis intimum cui libet, et quod profundius omnibus est. Co znaczy? Istnienie jest tym czynnikiem w nas, a także we wszystkich rzeczach, w każdym przedmiocie, który jest bardziej dogłębny od czego innego. Nic dziwnego po tym wszystkim, cośmy tutaj usłyszeli, albo nic dziwnego, że Tomasz to mówi w sposób taki sobie właściwy, kiedy przywołamy inne wyznanie, innego wielkiego myśliciela, przywoływanego choć katolika, świętego Augustyna. Bo znamy wszyscy to w sentencję z wyznań Augustyna. Kiedy Augustyn, no właśnie nie w ten sposób, ale w sobie właściwy sposób, nagle na medytacji dochodzi do wniosku i co mówi? Ty jesteś bliżej mnie niż ja sam siebie.
Czy byłby ojciec, przepraszam, że przerywam, to po łacinie jeszcze teraz podyktować?
A to może później tutaj dam kartkę, bo to będzie trochę trwało. Prawda? Augustyn odkrywa i mówi w zachwycie, ty jesteś bliżej mnie niż ja sam siebie. Intimum, intymnie, bo istnienie jest w człowieku tym elementem, który jest głębiej niż wszystko inne. A istnienie jest skąd? Od Niego, bo Deus esse omnium. Bóg jest istnieniem wszystkiego. Tak jest Bóg obecny. I mówimy ciągle obecności przez łaskę. Oczywiście Tomasz nie byłby sobą, gdyby nie zauważył, że całe to myślenie, które tutaj rozwijamy i prowadzimy, w całej fascynującej, pociągającej nas takiej energii, ma pewien minus.
Tomasz jest fantastyczny, dlatego że on ma pewne tezy, stawia tezy, rozwija, fascynuje się nimi, ale również jest takim obserwatorem i patrzy, a czy czasem tutaj komuś kitu wciska? Czy czasem jak kogoś w coś wkręca? I Tomasz jest taki również biorący siebie pod włos i co zauważa? Zauważa, że jest pewien minus tego rozumowania jaki? Mianowicie taki, żeby w takim razie uznać, co było również w starożytnej filozofii i w niektórych mitach greckich czy manichejskich też, że wszystko, co jest, jest emanacją Boga. Czyli wszystko jest objawieniem Boga, a nawet wszystko jest boskie, czy wszystko jest Bogiem. I tutaj Tomasz mówi, o, trzeba uważać, trzeba być mądrym, bo byśmy wyszli na to, że jesteśmy czym? Panteistami. Panteistami, czyli panteizm, pan obetor, pan to jest wszędzie, teizm Bóg, że Bóg jest wszędzie obecny, ale że jesteśmy panteistami, że wszystko jest jakby o takiej boskiej konsystencji, znaczeniu i są takie nawet współcześnie, prawda? Współcześnie są takie różne myślenia, podejścia. Kiedy na przykład mówimy o przebóstwieniu, o łasce, czy na przykład o rzeczywistości, o przyrodzie, to są takie, prawda, takie, a no to wszędzie jest Bóg. Wow. I Tomasz powie tak, immanentnie jest, ale na ten sposób, jak żeśmy powiedzieli. Natomiast, hola hola, Tomasz też jest fantastycznym myślicielem dlatego, że on bardzo dba o autonomię. Kiedy na przykład pokazuje, jak Bóg jest zjednoczony ze swoim stworzeniem, to w pewnym momencie, gdy go zaczęło dręczyć, no to przepraszam bardzo, to czy ja autonomię tracę? To ja tracę podmiotowość. A jeżeli ja jestem częścią większego, no to przecież większy jest większy ode mnie, no co ja tu robię? Aha, no to co, kurka, większy ma ze mną władzę? I jak już nic nie znaczy, gdzie jest moja podmiotowość, Tomasz zapyta? Gdzie jest moja ludzka podmiotowość? I Tomasz przy całej tej opowieści o obecności Boga w nas czuje i w pewnym momencie zaczyna o tym mówić hola hola. Ale uwaga, my jesteśmy aż ludźmi, jak tylko ludźmi. Tomasz, kiedy mówi o czymś takim, trochę o tym powiem za chwilę. Miałem godzinę mówić, przepraszam, już mogę powiedzieć. Byłem o tym za chwilę. A kiedy nawet Tomasz mówi o obecności Boga w duszy ludzkiej przebóstwieniu, Tomasz nie rozmywa konturów i nie rozmywa granic. Bóg jest obecny we mnie, ale na taki sposób, żeby ja ciągle był autonomicznym, wolnym, samostanowiącym o swoim życiu podmiotem. Żeby tak Bóg był obecny we mnie, jest immanentny, intymny we mnie, ale nie w ten sposób, żebym ja przestawał być człowiekiem, żeby mi człowieczeństwo odbierał. Moją podmiotowość, moje myślenie, moją wolność, moją samodzielność i w ogóle mnie, żeby mnie nie zabierał. Dlatego Tomasz mówi o immanencji Boga w rzeczach i w nas, ale nie jest panteistą. Bo mówi też o transcendencji. Używając takiego sformułowania, tu znowu odwołuje się do czegoś, co w innym miejscu ma bardzo precyzyjnie dopracowane, kiedy zastanawia się nad przyczynami wszystkiego, że to wszystko się rozgrywa nas owszem, ale jak on to nazywa, żebym się nie pomylił, non essentiale sed causale. Że Bóg jest w nas obecny, tak jak żeśmy tutaj mówili, tym istnieniem i głębiej jest w nas niż my sami siebie, ale jako nieistotowo. Bóg nie jest w nas istotowo przez swoją istotę, ale set causal jako przyczyna. Jako przyczyna. Czyli to zamieszkanie Boga w naszej duszy to jest takie zamieszkanie, że filozoficznie mówiąc, przez to istnienie jest głębiej nas niż my sami siebie, jest intymnie z nami, jest nas immanentny, jest z nami, czy jestem w łasce, czy nie w łasce, czy chory, czy zdrowy, czy mądry, czy głupi, czy wierzący, czy niewierzący, czy poganin, czy ktokolwiek inny. Wszystko podtrzymując w istnieniu jako dobre, mimo że chore, bo to też jest ważne, że nawet jak to jest chore, to Bóg nie odstąpił od przymierza i nie przestał to tego podtrzymywać w istnieniu. Zaczynamy się myśleć, a zgrzeszyłem, a to Bóg mnie ma gdzieś. Nieprawda. Nie przestaje podtrzymywać istnienia. To są filozoficzne już dociekania Tomasza. Cały czas jest przy mnie. Nawet jak jestem chory, nawet jak jestem grzeszny, ciągle jest. Intymniej mnie niż ja sam siebie. Immanentny. Ale znowu Tomasz rozróżnia, nie zabierając mi człowieczeństwa. Nie będąc, ale nie dokonuje aneksji istotowo we mnie obecny, bo bym przestał istnieć, bo jak jest silniejszy, to no, co tu powiem, tylko jako przyczyna mnie. Więc można powiedzieć, że jest immanentny i transcendentny równocześnie. Jest w swoich stworzeniach, ale on jest sobą, a my jesteśmy sobą. I to jest bardzo ważna teza całej koncepcji Tomaszowej, jeżeli chodzi o duchowość. Bóg jest sobą, a człowiek jest sobą. Duchowość u Tomasza nie sprawia, że człowiek przestaje być sobą. Wręcz przeciwnie. Duchowość u Tomasza jest tak rozumiana, że człowiek ma szansę jeszcze bardziej być kim? Człowiekiem. Człowiekiem. Tak. Człowiek. Bo Bóg jest Bogiem. Człowiek jest człowiekiem. Anioł jest aniołem. Ryba jest rybą. Drzewo jest drzewem. A trawa jest trawą. I trawa jest trawą. A nie, że to jest Bozia tu jest. Panteizm. Fantastyczne. Trawa jest trawą, ryba jest rybą, słońce jest słońcem, człowiek jest człowiekiem, anioł jest aniołem, a Bóg jest Bogiem. Super. To daje poczucie, że Bóg nie odbiera autonomii, podmiotowości. Jeżeli raz ją dał, nie zamierza tego nie zmieniać. I tutaj już przejdziemy może tak trochę... przejdziemy do tego, co Tomasz już mówi teologicznie. Kiedy Tomasz mówi teologicznie o obecności Boga w człowieku, znowu posługuje się tym słowem gracja, czyli łaska. Trochę tajemnicze słowo. Może różne rzeczy rozumiemy. Niemniej jednak dlaczego? Znowu, że Bóg jest Bogiem. Człowiek jest człowiekiem. I Bóg jest obecny w człowieku przez łaskę. Czyli znowu, nieistotowo, żeby człowieka nie uczynić nie człowiekiem. Bóg jest Bogiem. Człowiek jest człowiekiem, a Bóg jest obecny w człowieku przez łaskę. Wszystkie duchowości, które zacierają granice między Bogiem i człowiekiem, to nie są duchowości Tomaszowe. Wszystkie duchowości, dlaczego zacierają granice? Dlatego, że bardzo często nie mają wypracowanego aparatu pojęciowego do tego, żeby porozróżniać, a znowu rozróżniamy po co? Po to, żeby dobrze połączyć. Tomasz ma na tyle silny system operacyjny i cały procesor i wszystko, co tam mu w głowie pracuje i w nim całym, że jest w stanie znaleźć aparat pojęciowy, filozofię tak, żeby to poukładać, żeby i rozróżnić, i połączyć.
I to jest fantastyczne w Tomaszu. Mnie fascynuje u Tomasza, to wyznam, że w duchowości Tomasza człowiek nie przestaje być człowiekiem. Że człowiek nie traci swojej podmiotowości. Że się nie rozlewają granice. No właśnie, że ktoś mi mówi, że nie musisz być Bogiem. No a może bym nie chciał, ale wiem. Nie musisz być aniołem. Oczywiście te wszystkie słowa, gdzie jest mowa, bogami jesteście, o przebóstwieniu, no ja nie wiem, w Piśmie Świętym jest bogami jesteście. O przebóstwieniu to jest bardzo taka zacna tradycja wschodnia. Nie znam antropologii, nie znam filozofii. Więc ja nie wiem, jak ktoś mówi przebóstwienie, to czy człowiek wtedy niknie, czy zostaje. Ja nie wiem, o czym jest mowa, szczerze mówiąc. Natomiast jak tutaj myślę o człowieku, o Bogu obecnym, o tym, że jest i podmiotowość jednego i drugiego, i jest intymność, i jest transcendencja, i jest obecność, i są granice, i się nic nie rozciera, ja się czuję bezpiecznie, szczerze powiem, że nikt nie zamierza zaanektować mnie jako człowieka. No bo tak myślę, że jestem stworzony człowiekiem i to jest coś, co może być super. No to zadowolę się byciem człowiekiem. Tomaszowa koncepcja duchowa pozwala mi zadowolić się byciem człowiekiem. W którym Bóg jest obecny, przy którym jest obecny, przy którym ja jestem obecny. I tak jak to mówiliśmy filozoficznie i per gracia. Tomasz dalej mówi, że Bóg w nas zamieszkuje, ale znowu za pośrednictwem. Nazywa to cnoty teologalne. Te, które my znamy, te, które my oczywiście znamy, bo my znamy cnoty teologalne, wiara, nadzieja i miłość. Prawda? Jak to Tomasz mówi? Tutaj mówiliśmy o tym filozoficzne rozumienie zamieszkania czy obecności, a dalej per gratia, bo tu jest tak, że jest w tym cytacie, prawda, który przytoczyłem. Święty Grzegorz mówi, Bóg sposobem powszechnym jest we wszystkich swoją obecnością, potęgą, istotą, tośmy powiedzieli. Niektórych jednak zaszczyca swoją obecnością w sposób bardziej zażyły i przyjazny przez łaskę. Przez łaskę. Tomasz widzi to tak, że wiara będzie działała tutaj w tym naszym obszarze. Wiara. Nadprzyrodzony dar wiary. Wiara będzie działała w obszarze życia intelektualnego. Poznajemy rewelata o Bogu, wprowadzamy to jako dane do naszego wnętrza, poznajemy o stworzeniu prawdy, o grzechu pierworodnym, o wcieleniu, to też są rewelata, o Jezusie Chrystusie Zbawicielu. To wszystko przyjmujemy, o tym, że On nas uwalnia, uzdrawia, ale nie dzieje się to bez naszego wysiłku. W woli będzie obecny i naszą wolę będzie wspomagał przez miłość. Przez miłość. Swoją miłość. Ta miłość, która jest w Bogu, przez tę cnotę miłości, On wspiera co? Naszą miłość. To wcale nie nasz nam zabiera miłość. Bóg nie zabiera naszej miłości. Bóg nie zabiera naszego naturalnego przeżywania miłości. Tej miłości, o której powie Tomasz, że jest upodobaniem i pożądaniem i przyjaźnią i może się przerobić w miłość oblubieńczą, ta miłość nie jest nam zabrana. Ta miłość jest przenikniona, wspomagana, oczyszczana. Przecież nic nam nie jest zabrane. Jest wspomagane, prześwietlane. I Tomasz powie, że przez wiarę w nas, ale przez wiarę zamieszkuje Syn Boży, Jezus. Jezus, bo w Niego wierzymy. Syn Boży, Logos. Enarchen o Logos, On zamieszkuje w nas. Przez miłość zamieszkuje w nas Duch Boży. Bo Duch Boży jest miłością Ojca i Syna. Tomasz mówi o zamieszkaniu Boga w ludzkiej duszy.
Ale znowu, to jest takie, że jest bardzo intymne, jest immanentne i bardzo transcendentne. Nie ma rozmywania granic. Nie przestajemy być ludźmi, nie przestajemy być człowiekiem. To jest bardzo ciekawe, bo Thomas, to jest z jego koncepcją i antropologiczną, i tam jeszcze taką trinitarną związane. Thomas mówi jeszcze o czym? Jaka jest trzecia strona teologa? Nadzieja oczywiście. I Bóg obdarza nas nadzieją, nie mam gdzie tego tu napisać, tu by to trzeba napisać. Nadzieja. I wydaje się, że przez nadzieję powinien w nas zamieszkiwać kto? Ojciec. Ale Tomasz mówi, ojciec w nas nie zamieszkuje przez nadzieję. Nadzieja to jest co? Nadzieja to nas, to jest coś, co nas pociąga, czy porywa do ruchu przed siebie. Ojciec przez nadzieję, którą nam daje, jest obecny w nas. W jaki sposób? Przez to, że nas przywołuje. Mamy nadzieję. Nadzieja jest czymś w nas, co sprawia, że jestem przywoływany przez Niego, żeby tam iść. Żeby iść do Niego. Fantastyczny koncept. Łaska. Natura i łaska. Filozoficznie obecność Boga, teologicznie. Dalej Tomasz rozwija taką swoją, jak jest obecny, jak inaczej opowiedzieć o tej obecności, wykorzystując dar Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego. Najpierwszy dar Ducha Świętego jest wiedza. Wiedza, Duch Boży. Nasze poznanie teoretyczne, gdzie my poznajemy, robimy ogromny wysiłek, by poznawać i świat, i siebie, i Boga. Duch Boży wspiera swoim oddziaływaniem wiedzą. Wspiera nas dalej w medytowaniu, czyli czym pomaga nam zrozumieć. A jak człowiek wie, dużo się uczy, coraz więcej wie, rozumuje, coraz więcej rozumie z tego świata, z Boga, z życia, z siebie. Jaki staje się? Mądry. Mądry. A Duch Boży jest trzeci dar, duchem mądrości. Jest w nas wspiera, żebyśmy byli mądrymi ludźmi. A jak jesteśmy mądrzy, to co się dzieje dalej? Potrafimy poradzić komuś. Ten, kto wie dużo, nauczył się, rozumuje myśli, jest mądry, poćwiczył, popróbował to na sobie, czy to działa, czy to nie działa, ma też pokorę. Jest zdolny do radzenia, dar rady. Duch Boży wspiera nasze radzenie. Żeby to wszystko, dalej jest dar, jak i męstwa, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, z życiem i to tu wspierać, te całe nasze zmagania i poszukiwania i życie, dar męstwa jest nam dany. Żeby ciągle wspierać nasz kontakt z Bogiem, nasze do Boga odniesienie, dar pobożności i bojaźni Bożej na koniec. Czyli czego? To jest strasznie kiepskie tłumaczenie bojaźni Bożej. Bo to powinien być chyba raczej szacunek. Szacunek. Szacunek to nie strach. Szacunek to jest uznanie wielkiej wartości. Szacunek to jest pochłonienie się przed kimś, bo ma wielką wartość. Szacunek. Boży. Dalej Tomasz powie, że jak to wszystko w nas zaczyna funkcjonować, to, no, to są już jego... On buduje katedrę. Summa teologię, tak, katedra. Wplata w to błogosławieństwa. Uczymy się żyć. Jako ubodzy, i uciskani, i płaczący, i pragnący, i złapnieni, i ludzie pokoju, i miłosierni. A na koniec, jak człowiek tak funkcjonuje i żyje, i to zaczyna w nim wszystko hulać, to jest w stanie odnaleźć w sobie co? Owoce tego wszystkiego, bo dopiero po owocach sprawdzamy. Dopiero po owocach sprawdzamy, jak to wszystko funkcjonuje. I tutaj Tomasz by się odwołał do owoców Ducha Świętego, które mamy zapisane gdzie? W liście do Galatów, w 5 rozdziale pod sam koniec. Jeżeli to wszystko, to całe nasze życie owocuje w nas czym? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
sprawdźcie Państwo. Dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Wow. To znaczy, że życie jest ducha. To znaczy, że życie jest z ducha. A przeciw takim cnotom nie ma niczego. Fantastyczne. Człowiek. Człowiek duchowy według świętego Tomasza. Miłość, radość, pokój, cierpliwość. Uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciwko takim cnotom nie ma prawa. Nie ma niczego. Podsumowując, już kończąc. To, co bardzo tak obrazowo lubię powtarzać, co jakoś mi podsumowuje te wszystkie nasze rozważania, to myślę sobie, że obraz witraża to też jest bardzo średniowieczny. Ogromny witraż podzielony na okna. Jest tak, my jako ludzie chciałbyśmy być sobie takim witrażem. Taki witraż, dokładnie, no ty tutaj wszystkim, całe to nasze wnętrze, to całe nasze życie jest bardzo rozbudowane. Jesteśmy jak witraż. Co więcej, my ten witraż budujemy. Co więcej, nikt sam nie tego witraża nie zrobił. Ciągle jest podmiotowość. Żadnych tutaj darów ulgowych, żadnych gierek, żadnych takich duchowości, że tam Bóg za ciebie wszystko, albo tam czekaj, albo tam wiesz co, to tam Bóg za ciebie, Bóg cię poruszy, Bóg ci tam coś tam. Bez żadnych takich gierek. To nie jest Tomasz. To nie Tomasz. Co więcej, jak budujesz ten witraż, coś ci się tam schrzani, możesz naprawić. Szybka ci wypadnie, rozbije się, możesz dostroić nowo. Jesteś strasznie pod nim. Nie jesteś omnipotentny. Nie jesteś wszechmocny, jesteś potentny, jesteś mocny. To jest wielka moc być człowiekiem. Budujesz swój witraż i masz go budować. Im piękniejszy wybudujesz, to jest twoje. Oczywiście różnie go budujemy, tutaj z różnych kształtów, różne rzeczy. No ale chciałbym się powiedzieć, czym jest witraż bez światła? Nie mam tutaj, ja tak sobie myślałem, że na sam koniec sobie tutaj wyświetlił taki witraż, na przykład z Notre Dame albo z Saint-Exupéry'a i pokazał witraż bez światła. Może być tak, że my jesteśmy jak taki witraż bez światła, że światło to jest właśnie to wszystko, co od Boga pochodzi. Jest fantastyczne, bo jest i autonomia, i niezwykła obecność, i podmiotowość, i niezwykłe obdarowanie. Całe życie duchowe to jest takie, według Tomasza, to myślę, to jest taki witraż, który my budujemy. Przy którym to budowaniu filozoficznie, jak powiedzieliśmy, Bóg jest przez istnienie i światło, które przez to świeci, rozświetla, by było jeszcze piękniej. Bo o to chodzi. Bo chodzi o to, żeby człowiek, który jest ojcem Kościoła, albo Ireneusz, człowiek wolny jest chwałą Boga. Można powiedzieć inaczej, jeszcze człowiek piękny jest chwałą Boga. No i nic, tylko na koniec życzmy sobie bardzo dziękuję za uwagę. Jest 20 po 11. Od razu powiem, że się nie będę odprawiał, bo nie pójdę na ambonę z prawkiem gardła, ani jeden z braci nie zostawi. Teraz jeszcze jakieś ewentualne refleksje, czas, chwila na refleksje, pytania.
Czy ojciec by Bóg przypadkiem jeszcze w stanie mi powiedzieć tą sentencję, którą ja ojca zaczepiłem?
Ja tutaj panu dam, pan sobie przypisz.
Es illu.
Tak, ja sobie przypomnę.
Tak, to jest chwila, moment. Niech ja się zastanowię. Zaraz panu to znajdę, skąd to jest. Ale to może za chwilę.
Dobra, to jest za chwilę. Dziękuję bardzo.
Proszę. Chciałam wrócić do wczorajszego dnia, bo chciałam powiedzieć, że troszeczkę się przeraziłam. Właściwie to nawet dzisiaj bardzo stałam, przemyśliwałam jeszcze właśnie tą sprawę. Ojciec powiedział, właśnie to darzę mówiła, że dusza ludzka jest ciałem z jednością. Tak? Powiedział, że ojciec jest świetny. To powiedział, że śmierć jest tragedią, bo to się wszystko rozpada. Mówi się o duszy nieśmiertelnej. Jak to ogarnąć?
Tak, tak. Tutaj przyszedł jeden z młodych ludzi do mnie z tym samym pytaniem, proszę sobie wyobrazić. I rzeczywiście on potem wkładał, czyli życie, a istnienie to jest coś innego. Prawda? Czyli śmierć, życie się kończy, to co nazywamy życie. Ale dusza jest nieśmiertelna, istnienie duszy powołanej do istnienia, obdarzonej, to jest znowu rewelat.
To jest to, co na czym powstaliśmy, na tym istnieniu, tak? Też tam można...
Dusza powołana do istnienia jest duszą nieśmiertelną, bo jeżeli coś...
I dusza wykreowała nas, tak, w życiu. Tak naprawdę utkała nas.
Tak.
Tak, jak tak. Gdyby przed otwarł się, no, jak motyl powstaje, tak? Mogę tak sobie wyobrazić, czy uważam.
Dusza...
Nie mogę się złapać.
Aha, no to jest pewnie...
Jest bo to chodzi o to, problem.
Ale co? To tak... Czy dusza po śmierci, co się z nią dzieje?
To nie.
Bo tak, najpierw rozróżnijmy. Życie kończy się ze śmiercią. Dusza istnieje, będzie śmiertelna. Tomasz też w tym miejscu wysnuwa swoje filozoficzne rozważania na temat czyśćca. Proszę sobie wyobrazić, prawda? Że to ta rozłąka duszy i ciała, która mamy nadzieję zakończy się zmartwychwstaniem, to jest jakby też tutaj się pojawia koncepcja czyśćca. Natomiast rzeczywiście nam łatwiej pomyśleć sobie, że coś jest w czymś. Prawda? Czyli łatwiej jest pomyśleć, tutaj przywoływałem wczoraj ten obraz lampy Aladyna, że dusza to byłby taki duch, który sobie jest w słoiku. Prawda? No i to jest bardzo trudne, bo tu mamy, to jest łatwiejsze, też wczoraj to mówiłem, że to rozróżnienie jest trochę łatwiejsze, bo to mamy i miejsce, i właśnie jakieś rozróżnienie, natomiast no i też uwolnienie, połączenie, rozdzielenie. Natomiast to, co mówi Tomasz, to, że dusza tka ciało, bo nie ma czegoś takiego jak samoistna materia. To jest materia. Materia to jest coś, co jest powoływane do istnienia, kiedy ta forma zaczyna tę materię tkać. No, jak to powiedzieć jeszcze? To by co muszę wyobrazić, że jest garncarz, tak jak wczoraj próbowałem mówić, jest garncarz, który lepi garnek i to profesor Świeżawski przywołuje, że to by sobie trzeba wyobrazić tak, że jest garncarz, czyli jest ktoś, kto nadaje istnienie zgodnie ze swoim zamysłem, tylko że jakby sobie wyobrazić, że ten garncarz nie ma gliny, że jak on zaczyna realizować ten zamysł, to mu to powstaje, tylko że nie ma tej gliny. Dlatego to jest tak podane, żeby pokazać, że człowiek to dopiero jest i jedno i drugie. Przemknięte ze sobą, jedno tworzy drugie. Żeby nie było takiego czegoś, że nam się to zjeżdża. Być może o to chodzi. Żeby nie było, że nam się dusza z ciałem rozjeżdża. Że człowiek to jest i dusza, i ciało. Osoba ludzka to jest i dusza, i ciało. Osoba ludzka to nie jest myśl. Osoba ludzka to nie jest cnota. Osoba ludzka to nie jest heroizm. Osoba ludzka to jest dusza i ciało. To jest całość. Prawda? Też z tego są takie strasznie istotne wnioski potem, prawda, że czy taki człowiek, to całość jest wartością, całość jest człowiekiem, całość jest osobą. Nie tylko część tego jest osobą. Prawda? jak młodzież jest piękna i cudowna, no to młodzież się fascynuje sobą, bo całość jest piękna i cudowna, prawda? A potem różne rzeczy się z nami dzieją, no to chodzi o to na przykład, żeby to, co się z nami dzieje przez wiek, przez chorobę, no dalej cały człowiek jest osobą, cały człowiek jest wartością, cały człowiek jest godnością i dusza i ciało, cały człowiek. Do całego człowieka odnoszę się z szacunkiem. Jak się to porozdzielam, no to mam taką skłonność, aha, no to mi się podoba, to ma szacunek, ma godność, a mi się nie podoba, no to nie ma. Nie ma. Na poziomie tego, kim jesteśmy, cały człowiek zawsze i wszędzie. Mówi się, że tutaj Tomasz, taki intelektualista, jest bardzo bliski świętego Franciszka. Bo dokładnie święty Franciszek miał to w sobie, tylko że on miał intuicję, nie tak wykalkulowane jak Tomasz. Właśnie i trawa, i pszczoła, i motyl, i wilk, i wszystko, i człowiek, i ubogi człowiek, i słaby człowiek. To jest niepodważalna godność. Cały człowiek. Proszę bardzo.
Mam takie pytanie, bo w tym cytacie Pan, przepraszam, ojciec powiedział, tak jak gdyby to, co na niebiesko jest nam dane z natury, to na czerwono daje nam z grzechu pierworodnego. A ci niektórzy ludzie obdarzeni gracją, czyli tą przyjaźnią Boga, to jest na zielono, to jak to jest uwarunkowane? Czy oni to mają tak a priori normalnie, bo są? Czy muszą spełnić pewne warunki, żeby ten Bóg był poprzez wiarę, miłość i nadzieję? Czy to jest jakoś warunkowane?
Znaczy, znowu, tu jest przez Tomasza wprowadzone to słowo niektórzy. Niektórzy. No to pytanie, co to słowo znaczy?
No.
Prawda? Bo różnie to słowo było interpretowane. Niektórzy to znaczy uprzywilejowani jacyś. Nie wiem jak to pomyśleć, niektórzy. Tomasz myślę, że mówiąc o niektórych, mówił o wszystkich, którzy wchodzą w światło wiary. Prawda? To znaczy, bo to jest znowu problem taki, tak na tym poziomie, jak mówiliśmy tej filozoficznym, jest wszędzie Bóg, przy wszystkich. Natomiast można powiedzieć, że światło wiary, czy w obszar wiary, znowu, pytanie, czy wszyscy wchodzą, czy nie, no to można powiedzieć, że nie, jeszcze nie wszyscy weszli, ale dlatego też jakby jest ciągle obecny zwany do głoszenia wiary, prawda, ale wszyscy, którzy w tę wiarę wchodzą, to są obdarowywani, I tu jest jeszcze jedna ciekawa bardzo rzecz, mianowicie, jak to czasem mówimy, nic o nas bez nas. Bo czasem stawiamy sobie takie pytanie, a ta wiara to jest mi dana? Czy ta wiara to jest mój akt wiary? Tomasz by powiedział i. Bo to nie jest tak, że teraz ja nic nie będę w tym obszarze robił, bo znowu, jakby bez budowania witraża, słońce będzie świeciło, ale w czystą szybę. No ale jak ja zbuduję ten witraż kolorowo, no to będzie piękniej, będzie miało to słońce co świecić, prawda? I teraz, to jest tak, że jeżeli ja wykonuję ruch, to ktoś wykonuje ruch. Można powiedzieć, że słońce cały czas świeci, ale trzeba wyjść na to słońce, żeby to poczuć. No? Czyli to jest, właśnie u Tomasza jest i podmiotowość, wolność, podmiotowość i działanie Boże. Jak wyjdę na słońce, to doświadczę słońce. Jak nie wyjdę na słońce, no to co, to słońce chce świeci, ja chcę, że świeci, ale co? No? Czyli jeżeli ja wchodzę, ja wychodzę naprzeciw, czyli ja szukam w wierze, no to jest mi dane. Kto ma, temu będzie dane. Kto szuka, ten znajdzie. Jeżeli wychodzę naprzeciw miłości i buduję miłość, tworzę miłość, to miłość jest mi dana. Prawda? I to w Ewangelii jest bardzo dużo tego. Tam z siebie zostanie to prześwietlone. Nie ma czegoś takiego, że Albo ja sam, to też była taka skrajna herezja w chrześcijaństwie, że ja sam wszystko, a też była taka skrajna herezja chrześcijańska kwietystyczna, że to z Boga wszystko. Tomasz mówi, jesteś podmiotem, jesteś organizmem, dasz z siebie, będziesz rozwijał, będziesz budował witraż, słońce będzie miało w co świecić. No ale jak nie wyjdziesz na to słońce? Każdy, kto wyjdzie na słońce, poczuje słońce. Będzie dłużej na tym słońcu leżał, tym bardziej poczuje to słońce. Tak mówiąc obrazowo, nie wiem. Ktoś jeszcze?
Zrozumiałam, bo to jeszcze trzeba zrozumieć. Że ta wizja człowieka i tego boskiego w nim dla mnie jest tak, tak trudne, żeby ja w każdym człowieku zobaczyła właśnie to, co jest boskie w nim. Znaczy, nie rozumie się, bo mi się bardzo podobało to, że tak Bóg jest we wszystkim jakby poprzez to, że istnieje. Czyli to, co on jakby powołał, to jest dobre. I teraz trudność polega na tym, żeby na każdego, bo człowiek brzmi bardzo ogólnie.
Tak.
A teraz wprowadzając tutaj tą na ziemię, to spojrzeć na każdego człowieka. Myślę, że nawet i w kościele jest to trudne.
Tak.
Nawet na tych szczytach jest to bardzo trudne. I sobie tak jeszcze tak pomyślałam, że ten Tomasz Zakwin, bo czy tak starym jest tym filozofem, tym teologiem, on jakby się przez cały czas nie może przebić. On niby jest, niby jest tym ojcem. Tak? W kościele, tak?
No jest, tak. Ja
jestem świeżym
tak.
W związku z tym, to jest dla mnie takie nowe i tak nie umiem tego jeszcze ogarnąć. I tak mówię, no strasznie jest to trudne. Bo tak pięknie to tak brzmi.
Ja bym powiedział, że po pierwsze jest to piękne, po drugie jest to trudne. Po trzecie, historia przebijania się Tomasza przez filozofię, teologię, no jest bardzo dziwna, bo rzeczywiście Kościół uznał Tomasza za swojego jakoś tam nauczyciela, mistrza, bazę do budowania teologii. Natomiast to, jak był Tomasz przedstawiany, zwłaszcza przez takie plany to miejscu XIX i początku XX wieku, to po prostu to masakra.
Ale
ci
też.
Tak, dlaczego? Dlatego, że Tomasz wbrew pozorom, przez to, że buduje strukturę, wydaje się być taki ułożony i dla wszystkich, którzy lubią strukturę, sprawia takie wrażenie, że to mogę się zmieścić w strukturę i jest niebezpieczny. My tak naprawdę, mało kto, to właśnie Świeczarski, to właśnie Pierzyson, taki francuski filozof, to Krąpiec, ale też no, Stróżewski, którego ja pamiętam z ujątu. Mało jest takich ludzi, którzy mnie potrafią Tomasza pokazać jako Paweł Krupa. Paweł Krupa będzie tutaj za miesiąc, w listopadzie będzie z wykładem z Instytutu Mistycznego, dyrektor Instytutu Mistycznego Polskiego, pracował przez lata w Leoninie, w takim Instytucie Tomasza w Paryżu. Krótko mówiąc, mało jest ludzi potrafiących pokazać odwagę Tomasza, śmiałość, otwartość. Jeszcze nie wiem dlaczego.
Bo jest trudne do zaakceptowania.
Bo odważne. Może tak. Pani mówi, że trudno to jakoś. No ja powiem, że ja się z tą. Myśl Tomasza jest bardzo ludzka. I nawet jak on mówi o Bogu i o Bożym, to pozostaje, to nie przestaje być ludzkie. I to jest fantastyczne. Bo nam się czasem ta duchowość, ascetyk, kojarzy z tym, że to ma być, przestać ma być ludzkie, ma być Boże. A Tomasz mówi, że to jest ludzkie, a nawet jak zaczyna być Boże, to nie przestaje być ludzkie, wręcz przeciwnie, to jest jeszcze lepiej ludzkie, niż by mogło być. Bo ostateczna zasada, o której nie powiedziałem, to jeszcze powiem, jak Tomasz mówi o łasce i naturze, to Tomasz mówi tak, gracja
Non tollit natura, czyli łaska nie niszczy natury, nie omija natury. Gracja non tollit natura, sed supponitea, na niej buduje. Znaczy supponit, zakłada ją, na niej buduje. Elewat podnosi, oczyszcza, rzeczywiście leczy. Jak to w tym opowieści o Samarytaninie w Ewangelii, zalał oliwą rany, leczy i podnosi, czyli prześwietla witraż. No to nie wiem czemu. Poza tym powiedziałbym tak, żeby to też może jest takie, żeby potrafić spopularyzować Tomasza. Ta książka jest wyśmienita. Żeby umieć spopularyzować Tomasza, no to też jest jakoś taka sztuka. Ja mam nadzieję, takie trochę sztuki się podjąłem, bo ja nie jestem takim badaczem, który wszystko tam przeczytał i tam wniknął wszystko. Ja jestem, powiedzmy, popularyzatorem. Ale myślę, że powiedzieć tak, żeby to spopularyzować, tak pozytywnie, sensownie, wartość tego pokazać, to też jakaś sztuka. No tak to jest, tak to jest. Natomiast rzeczywiście ta sprawa szacunku do każdego, co jest. Ale to już jest, myślę, kwestia właśnie sztuki życia.
No, ale ten
sobot,
który się odbywał, to tam też pracowano bardzo nad tym.
Dokładnie. Najpierw patrzymy, co jest.
Do końca tak nie poradzi.
Znaczy, to jest sprawa otwarta, może o synodzie, to jest osobne spotkanie, można by zrobić, że to jest. Niemniej jednak, tam podejście, proszę.
Jeszcze się synod nie skończył.
Znaczy, on pierwsza część się skończył. Tak. Pierwsza część się skończył. Ale coś z tego, że najpierw patrzymy, co jest. Ale jest dziwolągiem. To jak jest, już trzeba temu przyjrzeć. Właśnie to jest to, wczoraj o tym mówię, panie Walczaj mówią o tym, że jak Tomasza rodzice porwali, chcieli go przekapacić z Benedyktynu na Dominik, no to na niego kurtyzanę nasłali, prawda? I on, mówią w opowieści, że tą kurtyzanę pochodnią przegnał. Natomiast Krąpiec, jednej pamięci o Cezanie Krąpiec, zmarł. Niektórzy mówią, że on tę kurtyzanę pochodnią przegnał, a on dzięki tej pochodni chciał się tej kurtyzanie przyjrzeć. Właśnie to jest to, najpierw się przyjrzyjmy sprawę, nawet jak jest dziwolągiem. Co to jest? Czy jest? A jak jest, no to co to jest? Ancydeł najpierw, czy jest? No jak jest, no jest. No to co to jest? No. Jeżeli już nie do tego snu, to jest taką metodę przyjął na początku. Ale to tak jest. Tak. Proszę bardzo.
Miałem pytanie. Jaki argument święty Tomasz wytacza na rozmowie filozoficzne za istnieniem Boga?
O Jezu, to w tym momencie ja się zatrzymałem na wykładzie o człowieku, antropologia teologiczna, natomiast argumenty filozoficzne, jak Tomasz pyta, ansit Deus, czy Bóg istnieje, no to Tomasz to rozwija tylko. Na temat tego, co Tomasz mówi na temat istnienia Boga, jak go wykazuje, dyskusji powstało miliony, łącznie z tym, że mówią, że Tomasz dał dowody na istnienie Boga. Niektórzy mówią, że są to drogi dojścia. Nie dowody, tylko drogi dojścia. Natomiast można by powiedzieć, że jeżeli przyjmie ktoś pewną filozofię, która ma pewne założenia i pewne logikę, no to prowadząc przy pomocy założeń, w oparciu o logikę rozumowania, do czegoś się dochodzi. Więc rzeczywiście w tym traktacie o Bogu to wszystko jest rozpracowane, w jaki sposób Tomasz, przyjmując pewne filozoficzne założenia i przyjmując metody rozumowania, czyli logikę, dochodzi od założeń, dzięki tej logice, do wniosku, że istnieje. No i on tam ma właśnie w oparciu o przyczynowość, w oparciu o ruch, w oparciu o istnienie, różne swoje wywody, drogi dojścia. Przy założeniach, regułach rozumowania dochodzi. Odsyłam drogi, to można znaleźć, ale w tym momencie nawet nie jestem przygotowany, żeby to rozwijać. Prawda? Tylko mówię, że tak Tomasz, tak do tego podszedł. Już Arystoteles dochodził do tego, że to jest tak jak pierwsza przyczyna. jest. A to są filozofie, można się z tym nie zgadzać, można się zgadzać, może być, ale jeżeli on założenia takie przyjął, reguły rozumowania takie miał, no to do czegoś doszedł. Trudno powiedzieć, że no znowu, on tak to do tego doszedł. No, trudno powiedzieć, żeby przy takich założeniach, w takich regułach wniosek się nie naszedł.
Wszystko zależy od przyjętych założeń.
Dużo, tak, oczywiście.
Dużo. Przyjęte założenie, że Bóg istnieje, a potem dowodzić, że jest.
No tak, no Arystoteles tak na pewno nie zakłada. To Tomasz, nie, można powiedzieć,
bo to jest... Skoro inni tworzyli argumenty, że też nie udowodni.
Proszę?
Skoro inni tworzyli nowe dowody i argumenty, podważcie, że też nie udowodni.
No, rzeczywiście dyskusja na temat dowodu na istnienia Boga to jest mega dyskusja w tym momencie.
Dowody na istnienie Boga, taki sensu stricte, to wiara na pewno nie byłaby nam potrzebna, bo byśmy mieli dowód. Tak? To jest odpowiedź na pytanie, co się stało po wielkim wybuchu. Na przykład jesteśmy tam w tysięcznej sekundzie, ale nikt nie wie, nie dlaczego to się zdarzyło. Nie ma. I to jest dobra wiara. Założenie.
Jest to wiara.
Ja mam pytanie.
Proszę.
Zastanawiałem się nad tym obrazem człowieka jako całości, jako dobra. Czy Tomasz odnosił się jakoś do samego przyjęcia przez Jezusa, czy przez Boga właśnie ciała człowieka i tej całości ludzkiej w nas, tak? Że my nie potrafimy istnieć nie odrywając ducha od ciała i to jest taka pewna całość, która nas tworzy i nas jakoś określa. Czy dlatego, czy Tomasz coś o tym mówi? Dlaczego Jezus przyjął właśnie ciało, zszedł i czy on w ten sposób chciał pokazać nam to dowód naszego ciała i to, że my też jesteśmy ludźmi właśnie przez to, że to ciało posiadamy i że jesteśmy w nim jakby zatopieni. Mm-hmm.
Trzecia część sumy, tam jest cały rozdział o wcieleniu, o zbawieniu. Natomiast w tym momencie, co bym mógł na ten temat powiedzieć? No, można powiedzieć, bo Pan tutaj powiedział, bo z jednej strony, no można powiedzieć, że to jest taki sygnał, znak o wartości tego, co jest ludzkie, co jest cielesne. Bo znowu, to jest z kolei tam w pierwszych wiekach państwa, w rozważaniach chrystologicznych to się nazywa, kiedy próbowano rozkminić, jak to jest, że osoba Boga w człowieku i tak dalej. I tutaj znowu pewien cały aparat pojęciowy z filozofii greckiej zaczerpnięto, żeby to wytłumaczyć jakoś. Tak czy inaczej, to znaczy po pierwsze tyle, że to, co mówimy, to, co nazywamy wcieleniem, to mówimy, że to jest przywrócenie wręcz godności, czy takie uargumentowanie godności, wartości osoby ludzkiej. Tam się zastanawiano, czy Jezus tak tylko znowu się ukrył tam w tym ciele, czy on rzeczywiście je przyjął. I ewidentnie teologia stoi na takim stanowisku, że w całej rozciągłości, we wszystkich uwarunkowaniach Jezus to przyjął. Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął naturę ludzką z całym do bogactwem inwentarza. Podkreślając, że to jest no w ogóle cała tajemnica wcielenia. Dla jednej to jest gorsze, nie? A dla drugiej to jest fascynacja, że to jest przywrócenie godności, wartości, tak, bo to ma wartość.
Żeby śmierć przestała się tak
chodziła. A to jest kolejna rzecz, prawda? Że ona dalej jest bolesna i cierpieniem, i rozłąką, i rozpadem, aczkolwiek już mamy nie tylko filozoficzną tezę o zmartwychwstaniu, ale mamy ewangeliczną z objawienia opowieść o zmartwychwstaniu, żeby śmierć nie była ostateczną tragedią. Wcielenie to, no często też się do tego odwołujemy, że właśnie Chrystus, stając się człowiekiem, jakby chciał przywrócić to, co było na początku, kiedy Bóg, stwarzając świat, i powiedział, że jest bardzo dobry. No to chciał przywrócić.
jest bardzo dobre.
A że przyjął z całym dobytkiem inwentarza, to musiał się zmierzyć znowu nie z idealną naturą ludzką, z taką naturą ludzką. Co więcej, niektórzy mówią, że dzięki temu, że stał się konkretnym człowiekiem w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, że Jezus nie przyjął ogółu natury ludzkiej, ale stał się jednostkowym, to mógł doświadczyć tej natury naprawdę tak, jak każdy z nas jej doświadcza, bo każdy z nas jej doświadcza jednostkowo. To jest takie radykalne przyjęcie natury ludzkiej. Bo stał się ojciec Michał Adamski przyjął w Warszawie taki wykład, pamiętam, kiedyś wygłaszał, chyba tak to było, Jezus Żyd wierzący. Stawiając taką główną tezę, że to, że powiedzmy, nie ukrył się nie w jakimś ogólniku, a w konkrecie, to mógł się zmierzyć z całym dobytkiem inwentarza w tym konkrecie. Z całym tym wszystkim. Z całym tym wszystkim. I mierzył się, jak czytamy Ewangelię, to widzimy, jak on się mierzył. Nam się wydaje, że to był taki idealny układ jakiś. On się mierzył cały czas. Proszę bardzo.
Było pytanie o Matkę Bożą, bo ona nie miała grzechu pierworodnego, to czy u nich wszystko tak hulało, czy...
Dobre pytanie. W ogóle Tomasz był myślicielem bardzo ciekawy, bo Tomasz, potem to się spierał z franciszkanami, bo w ogóle Tomasz uważał, że dla całego tego wszystkiego, o czym my tu mówimy, o radzeniu dziele zbawienia, to według niego i pokarany proces nie jest konieczne, żeby to mogło zafunkcjonować. Tak, ale jest, w dogmacie jest. No znowu powiemy, że dogmat o niepokalanym poczęciu mówi tyle, że Matka Boża była ochroniona przed grzechem pierworodnym, ale tak awansem. To znaczy, że ona została ochroniona przed grzechem pierworodnym również dzięki dziełu zbawienia. Także ona jakby... Właśnie, została uwolniona od grzechu pierworodnego, zanim to całe dzieło zbawienia się dokonał.
Ale chodzi tak praktycznie, czy miała łatwiej?
No opowieści o niej, bo tu się już nie odwołujemy do jakichś tam intelektualnych wywodów, ale to, co czytamy o niej, to, co jest nam dostępne o niej, już nie w dogmacie, a to w Ewangelii, no to jak czytamy, no to nic nie wskazuje na to, żeby nie ma to łatwiej. Nic nie wskazuje na tym, że na przykład gdzieś tam w opowieściach możemy usłyszeć, że urodziła bez bólu wrodzenia. To są jakby, to wynika z jakichś tam kalkulacji teoretycznych, logicznych. Natomiast my nic o tym urodzeniu nie wiemy, poza tym, że była w stanie błogosławionym, a potem było dziecko. A potem całe życie jej pokazuje, no, że nie miał. Nawet jak tak od strony tak przyłożymy takie klucze psychologiczne do osoby Maryi, czyli użyjemy klucz hermeneutyczny, to zależy jakimi kluczami próbujemy otworzyć tekst. Jeżeli przyjmiemy takie klucze hermeneutyczne, czyli spróbujemy otworzyć tekst takimi kluczami psychologicznymi i współczesną psychologią Matkę Boską poczytamy, to tak się możemy zobaczyć, że była taką matką bardzo specyficzną, ciekawą, nieidealną. No taką, to na inne wykona. To bardzo ciekawe, że co można wyczytać.
A czy łatwiej było powiedzieć fiat, mając te cechy, a nie mając tych zaburzeń?
Nie wiem,
proszę o Elżbietę zobaczyć, jak to jest.
A jak gdyby powiedział fijan, potem poszedł do rozbiegu. Nie wiem. Co do Wojciechu?
Wiesz, teraz będzie ruszany.
Drodzy Państwo.
Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pytania.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja bardzo dziękuję bardzo.
Cieszę się.
Bardzo dziękuję ojcu Tomkowi. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić za miesiąc prawie, 21 listopada i 22 listopada. Tomek już wspominał o naszym wspólnym, największym przyjacielu. On jest chyba większy niż my.
My razem wzięci.
Ojciec Paweł Krupa. Znawca, koneser, domator świętego Tomasza z Akwinu, jak Tomek wspominał, przez lata pracował w Komisji Leonina. To jest taki instytut mieszczący się w Paryżu, który zajmuje się krytycznym wydaniem wszystkich dzieł świętego Tomasza z Akwinu. Siedzą sobie panowie w pięknym mieście Paryżu, zbierają, gdzie tylko się da, dostępne rękopisy wszystkiego, co się napisał. Składają to razem, zbierają i zastanawiają się, dlaczego na tym rękopisie jest takie słowa, a nie jest inne. Więc tego Tomasza ma odczytanego na wszystkie sposoby. Ale Paweł nie będzie mówił o Tomaszu jako teologu, ale chcę pokazać, że święty Tomasz z Akwinu był naszym bratem, dominikaninem. I że sporo z tego, co tutaj znajdujemy, bierze się z tego właśnie, że dominikaninem, a nie odwrotnie. No dominikanin teraz wszystko muszą wiedzieć świętego Tomasza z Akwinu. Tylko że ten sposób myślenia, który docenia doczesność, zmysłowość, człowieczeństwo, psychikę człowieka, no właśnie o tym będzie następny.
Dokładnie wykład, tak.
Bardzo do niego zapraszam.
Taka linia jest teraz w ojcu, tak. Kazanie i tak dalej, bo wynikają z myśli świętej.
No więc Paweł będzie chciał powiedzieć, że jest odwrotnie.
Tak, dokładnie
a
tak.
A sam kościół praktycznie jest w tej chwili platoński, tak? Diecezjalny kościół.
Genialne, skąd to pani wie? Genialne, a to jest rewelacja. No przecież genialne.
Diecezjalnych nie ma ludzi. Młodzież od
genialne, genialne spostrzeżenie. Genialne spostrzeżenie.
No do was na mszę, dlatego że fajne, ciekawe rzeczy są. Tylko że znajdują potwierdzenie, że człowiek może być szczęśliwy tu i teraz, ale to wynika z koncepcji świętego Tomasza, według mnie.
Tak, tak, bardzo ciekawe to.
Jako podstawę.
To
nie będzie to tak intelektualna podstawa jak u ojca Tomasza, bo kto się zajmuje się kazaniami tego Tomasza. To był dominikanin, w związku z tym nie tylko siedział i pisał takie grube książki jak Suma Teologii, ale mówił kazania. Właśnie, normalnie, tak jak my wszyscy. Kazania i te kazania Paweł tutaj nam przedstawi. Też już samo sobie jest ciekawe, bo nie każdy z nas ma dostęp do tego, żeby się tego Tomasza tak filmu kazania no, przeczytać, posłuchać, czy można. Nie były nagrywane wtedy. Ale na podstawie kazania świętego Tomasza z Akwinu chcę pokazać, że jest on dominikański. Dlatego taki typu święty Tomasz z Akwinu, braczka z nadzieja. Skromny, pokorny. Zapraszam do tego
pierwszego. Dziękuję bardzo.
Proszę sobie wziąć, jeżeli ktoś nie ma tytułacji, bo mamy ich bardzo dużo.